Bonjour, z tej strony Kacper Woźkowiak, Rowerer. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 12 odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, czyli serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia z trasy Tour de France, zdecydowanie największej imprezy w całym kolarskim kalendarzu. Za nami ostatnia część alpejskiego tryptyku. Tym razem faworyci, wyjechani po niezwykle wymagającym etapie z Col du Granon, postanowili choć na chwilę zaciągnąć hamulec. Ucieczka dnia pojechała bardzo szybko, oczywiście jak na standardy tegorocznego turu, bo jeszcze przed przełęczą Galibier. Już na samym podjeździe było kilka prób zawiązania większego odjazdu, gdzie pojawiali się m.in. Primoz Roglic, Aleksander Własow, Aleksiej Łucenko czy Steven Kreischwijk, ale wszystko znakomicie kontrolowali kolarze Jumbo-Visma, asekurujący nowego lidera Jonasa Winigo. Nie wszystkie akcje spaliły na panewce. Udany przeskok do czołówki na podjeździe wykonali Giulio Ciccone i Luis Menties, akurat zawodnik z RPA w asyście Gorga Zimmermana, który potem z powrotem powrócił do peletonu. Już na zjeździe z Galibier ruszył Tom Pidcock, który pociągnął ze sobą atakującego wcześniej Chrisa Froome'a. Dwójce Brytyjczyków także się powiodło. Zjazdowe popisy młodszego z nich, Pidcocka, oglądało się z dużą przyjemnością. Grała technika, sylwetka i czutka do odpowiedniego pokonywania zakrętów. Kolarz Ineos rozpędził się na tyle, że minął rywali i zdążył w spokoju załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Dziewięcioosobowa grupka harcowników zgodnie współpracowała, a peleton prowadzony przez kolarzy Jumbo nie spieszył się z pogonią. Stało się jasne, że zwycięzca etapowy jedzie z przodu. Nie tylko na zjazdach, Pidcocka oglądało się przyjemnie. Brytyjczyk nie czekał długo i postanowił ruszyć na początku Alpe d'Huez. Z metra na metr, z zakrętu na zakręt powiększał przewagę nad rywalami, co przyniosło mu wymarzony triumf. Na mecie nie krył swojego wzruszenia. Co powiedział przełajowy mistrz świata? Więcej przeczytacie na łamach naszego portalu, link znajdziecie oczywiście w opisie, ale przygotowaliśmy dla Was małą wstawkę. 22-latka zaskoczyły tłumy kibiców, którzy rozsuwali się tuż przed przyjazdem kolarza, a w zasadzie fakt, że wszyscy zdążyli to zrobić. Dla młodego kolarza było to niesamowite przeżycie. Pierwszy raz jechał w takich okolicznościach przyrody. Zaprzeczał trochę jak kanapowy, niedzielny kibic.
I thought maybe I would win one of these stages that goes up a hill in the middle of nowhere. So to help to us, that was insane. I mean, you can't even imagine riding up through all those people. Like, you literally have no room. I don't even know how they all managed to get out of the way in time, you know? Like, no one messed up and knocked me off, or as far as I know anyone else off. It's incredible. That's the most impressive thing today, I think.
Jestem pod wrażeniem jazdy Brytyjczyka, który miał za sobą dosyć przeciętny sezon klasyków i późniejszą rezygnację z Giro. Wydawało się, że start w turze będzie rzutem na zbyt głęboką wodę, ale noga podaje. Takiego etapu nie powstydziłby się żaden mistrz. Kolarz Ineos pokazywał już smykałkę do dłuższych podjazdów, głównie w kategoriach młodzieżowych, ale chyba nikt nie wierzył, że potwierdzi ją już teraz wśród, no tak naprawdę, największych tuzów peletonu. Chapeau. Na koniec garść ciekawostek. Pidcock został najmłodszym etapowym zwycięzcą na Alpe d'Huez w historii oraz pierwszym mistrzem olimpijskim w kolarstwie górskim, który wygrał odcinek Tour de France. Wcześniej medalista z Pekinu Jean-Christophe Perrault bywał na podium i etapu, i generalki, no ale nie wygrał. Ciekawe, w jakim kierunku rozwinie się kariera 22-latka z Leeds. Na krótki, osobny paragraf zasługuje z pewnością Chris Froome. Dawno, dawno nie widzieliśmy Brytyjczyka w takiej dyspozycji. Wróciło nawet to charakterystyczne młynkowanie i spoglądanie na licznik, choć jak sam Chris oczywiście mówi, to jest taka jego sylwetka, którą przyjmuje na rowerze. Nie udało się wygrać, no ale trzecie miejsce to przebłysk dawnej formy i wydaje się, że być może nawet jeden z najlepszych momentów w karierze czterokrotnego zwycięzcy Tour de France, zwycięzcy Vuelty i Giro d'Italia, który od czasu pamiętnej kraksy na rekonesansie czasówki podczas Kryterium du Dauphiné w 2019 roku nie potrafił powrócić do tej dawnej dyspozycji. Czy to jeszcze w Ineos Grenadiers, czy to potem już w Izrael Premier Tech. Teraz wydaje się być naprawdę przygotowany, no i spodziewam się od niego jeszcze jakiejś próby, jakiejś szarży w Pirenejach. No, jeśli trafi mu się taka mniej wymagająca ucieczka, no to być może nawet powalczy o etapowe zwycięstwo. Chciałbym to zobaczyć, bo mimo że nie byłem jakimś wielkim kibicem Chrisa Froome'a na przestrzeni lat, kiedy on był na topie, no to jednak szkoda, że tacy mistrzowie no, mieliby się pożegnać z peletonem i zakończyć karierę bez bez kompletnie, bez żadnej formy. Fajnie zobaczyć go w takiej dyspozycji, walczącego na przedzie, a nie męczącego się gdzieś w grupeczce z takim nazwiskiem. Teraz omówimy sytuację w klasyfikacji generalnej Tour de France. Widzowie z YouTube mogą posiłkować się grafiką z pierwszą jedenastką turu. Całkiem przypadkowo wyszedł nam taki mały, piłkarski akcent. Warto pochwalić dwójkę weteranów, którzy z powodzeniem walczą o podium wielkiej pętli, a o których do tej pory na łamach naszego podcastu mówiliśmy bardzo mało. Romain Bardet na Alpe d'Huez stracił miejsce na podium, ale mimo gorszego dnia zdołał się obronić. W rozmowie z francuską telewizją kolarz DSM powiedział, że od połowy finałowego podjazdu przegrzał się, dostał dreszczy i postanowił jechać własnym, ale skutecznym tempem. Już w takim stanie zdołał m.in. wyprzedzić Adama Yatesa, który odpadł od czołówki troszeczkę później. Jego piętą achillesową pozostaje 40-kilometrowa czasówka na 20 etapie turu, gdzie naturalnie straci sporo czasu do najgroźniejszych rywali jak Tadej Pogacar czy Geraint Thomas. Dlatego spodziewam się, że Francuz będzie szarwał w kolejnych dniach. I tak jestem pełen podziwu, bo po wycofaniu z Giro nie spodziewałem się w jego wykonaniu kolejnego szczytu formy. A kto wie, co zrobiłby we Włoszech, gdyby nie choroba. Był naprawdę na wysokim poziomie i być może mógłby powalczyć nawet z samym Jayem Hindleym. Trudy wyścigu znakomicie wytrzymuje Geraint Thomas. Zwycięzca Touru z 2018 roku dotrzymał kroku młodzieży i poprawił swój czas przyjazdu Alpe d'Huez o 2 minuty. Co ciekawe, 4 lata temu wygrał ten etap. Więcej od Walijczyka przeczytacie na stronie www, link oczywiście w opisie. Tam narzekał na kibiców. To raczej nie jest typ zawodnika wyciągający takie rzeczy na forum publiczne, więc fani naprawdę musieli mu zaleźć za skórę i warto ten apel przeczytać oczywiście dla zainteresowanych, no bo jest dosyć ciekawy. Dzisiejszym rajdem spory przeskok czasowy zaliczył Tom Pidcock, który wrócił do dziesiątki. Pytanie, czy Brytyjczyk wytrzyma trudy całego wyścigu? Osobiście bardzo na to liczę, bo jak wcześniej mówiłem, według mnie to zawodnik ze sporym potencjałem na Grand Tour. Jeśli tylko w przyszłości odpuści sobie dodatkowe zajęcia w postaci kolarstwa górskiego i przejów, no bo ciężko złapać wszystkie sroki za ogon i być dodatkowo jeszcze skutecznym zawodnikiem. Wydaje mi się, że to troszeczkę obserwowaliśmy na początku tego sezonu, kiedy Pidcock przez długi czas nie mógł pokazać tej swojej naturalnej formy i smykałki do klasyków i po prostu tam się męczył, głównie przez to, że miał dosyć intensywny jednak kalendarz startów w przełajach. Na koniec tego segmentu słowa pochwały dla Enrica Masa, no którego ostatnio troszeczkę zganiłem. Hiszpan na Alpe d'Huez wrócił na swoje miejsce za plecami największych faworytów. Przeskoczył Własowa, Łucenkę, walczących między sobą o sukcesję na wschodzie. Przed sobą ma jeszcze niepewnego Pidcocka, a was wyżej możliwie jest tylko przy dużym kolapsie lub wycofaniu innego lidera, no bo jednak to już jest naprawdę duża różnica czasowa. Miejsce poza top 5 będzie na pewno sporym rozczarowaniem dla następcy Contadora. Sam to Contador kiedyś to powiedział, to nie jest mój wymysł, który może nie atakuje, ale raczej też nie ma tak złych dni jak na Col du Granon. Kim jest nowy lider wyścigu, pogromca Tadeja Pogacara z Col du Granon? Jeszcze w 2017 roku Jonas Vinigo łączył ściganie w kontynentalnej ekipie Colloquic z pracą w przetwórni rybnej, tej samej, w której wcześniej pracował inny pros, Michael Wahlgren. Wyniki Duńczyka w młodzieżowcach były przyzwoite, ale nie rewelacyjne. Kilka wysokich miejsc w etapówkach, ale bez przełomowego wyniku. W ramach ciekawostki warto wyróżnić jego drugie miejsce w niezwykle egzotycznym Tour of China 1, gdzie z dobrej strony pokazał się na górskim, królewskim odcinku, przegrywając tylko z anonimowym Włochem Raffaele Bonusim. Kiedy w 2018 roku Pogacar wygrywał Tour de l'Avenir, najważniejszy wyścig dla orlików marzących o przejściu do World Touru, Vinigo przyjechał dopiero na 67. pozycji, wygrywając wraz z kolegami drużynową czasówkę. Jak Duńczyk trafił do Jumbo-Visma? Trochę po polsku, bo z polecenia, dzięki znajomościom. Jego osobę polecił agent. Vini przyjechał na testy, a cyferki, które wykręcił na treningach, zrobiły wrażenie na dyrektorach holenderskiego zespołu, którzy od razu zainwestowali w rozwój swojego nowego podopiecznego. Vinigo pierwsze zwycięstwo odniósł w Kościelisku na mecie 6. etapu Tour de Pologne. Przy okazji przejął żółtą koszulkę Indera. I tak, nasz narodowy tour może pochwalić się narodzinami kolejnej gwiazdy światowego formatu. Tutaj chyba się przypomina pamiętna historia z Alberto Contadorem i czasówką na Orlinek. Co prawda na finałowym odcinku Duńczyk nie sprostał wyzwaniu, presji liderowania i przegrał z Kretesem, szybko odpadając z peletonu, ale wyciągnął ważną lekcję, żeby nigdy się nie poddawać. Potem przyszedł pandemiczny rok 2020, kolejny dobry start w Tour de Pologne oraz praca na rzecz Primoża Roglicza podczas hiszpańskiej Vuelty. Szczególnie zapamiętałem legendarny Angliru i bardzo, bardzo długą zmianę Duńczyka. Następny sezon przyniósł kolarzowi z wyspiarskiego kraju więcej okazji do jazdy na własne konto. Jak było dalej? Zwycięstwo na etapie UAE Tour, wygrana w generalce Coppie Bartali oraz szachy z Pogacarem na Iculi, zakończone drugim miejscem w generalce i zdobyciem klasyfikacji młodzieżowej. Oczywiście przy zwycięstwie Primoża Roglicza. Na Tour de France przyjechał w roli rezerwowego lidera i szybko musiał przejąć pełnię obowiązków po wycofaniu starszego Słoweńca. Obok znakomitej jazdy i zerwania Pogacara na Mont Ventoux, furorę zrobiła jego ksywka Vinaigrette od znanego sosu do sałatek oraz fakt, że nikt nie potrafił poprawnie wymówić jego nazwiska, nawet my w podcastach. Teraz 26-latek wyszedł z cienia kolegów z głośniejszymi nazwiskami, stał się samodzielnym liderem jednej z największych ekip w peletonie, sfokusowanej na turze i udźwignął presję na Granon, odpalając petardę w stylu dawnych mistrzów. Czy Wynigo utrzyma koszulkę lidera do Paryża? Przekonamy się w Pirenejach. Na pewno warto wyróżnić jego stały i regularny postęp na przestrzeni kilku kolejnych sezonów. Co czeka nas w piątek? Dzień przelotowy, dzień transferowy. 13 etap połączy Le Bourg-Dion-Sans z ponad 400-tysięcznym miastem Saint-Étienne, znanym z klubu piłkarskiego o zielonych barwach, który ostatnio z hukiem spadł z pierwszej ligi. Na dystansie 192 km wyznaczono 3 premie górskie. Po drodze do mety wyrośnie także kilka nieoznakowanych hopek, co łącznie da ponad 2000 metrów przewyższenia. Sam finał na ulicach Saint-Étienne ma kilka trudności technicznych, dlatego nawet w mniejszej grupce kluczowe będzie pozycjonowanie. Sprinterzy już dawno nie finiszowali, więc mogą chcieć o sobie przypomnieć. Jednak po serii górskich etapów ich nogi są obolałe i podatne na kolejne trudności, a zespołowi koledzy mogą nie przypilnować większej grupki uciekinierów. Zdecydowanie lepsza szansa dla szybkich kolarzy pojawi się na niedzielnym etapie, który będzie dużo, dużo łatwiejszy od piątkowego. Dlatego w swoich predykcjach stawiam na odjazd mocnych kolarzy specjalizujących się w północnych klasykach. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wośkowiak, Rower.org. Dzięki, cześć, do usłyszenia.